Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak budować silny Kościół, nie można opuścić tego fragmentu Ewangelii, bo ona nam pokazuje, że Pan Jezus nie jest naiwny i Pan Jezus bardzo twardo stąpa po ziemi i ta Ewangelia jest bardzo, bardzo konkretna. Ale zanim przejdziemy do tej Ewangelii, to jeszcze ciąg dalszy i uzupełnienie do tego, co powiedzieliśmy sobie wczoraj. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich przedstawił nam w drugim rozdziale Dziejów Apostolskim filary Kościoła, który tak naprawdę nigdy nikogo nie nawracał, ale Kościoła, który przyciągał, Kościoła, który sprawiał, że poganie, którzy byli z zewnątrz, którzy nie byli w tym Kościele, przychodzili i mówili: chcemy być tacy jak wy, przyjmijcie nas. To zresztą w Dziejach Apostolskich Święty Łukasz zapisał takie ciekawe zdanie, że w Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów Jezusa chrześcijanami. Słuchajcie, to jest zdanie, do którego lubię wracać, ale które jest dla mnie w jakimś sensie takim wyrzutem sumienia. Bo zobaczcie, że pierwsi uczniowie nigdy nie zastanawiali się nad tym, jak się nazwać. Nikt z nich nie myślał o tym, słuchajcie, może jakiś szyld sobie wywiesimy nad drzwiami, tak? Że my tu jesteśmy jakąś odrębną grupą. Nie. Oni po prostu żyli w bardzo konkretny sposób. I teraz mieszkańcy Antiochii, patrząc na nich, skojarzyli ich z Jezusem Chrystusem. Powiedzieli, oni mają coś wspólnego z Jezusem Chrystusem. I w ten sposób nazwali ich Christianoi, to znaczy ludzie Chrystusowi dosłownie, gdybyśmy to tłumaczyli. Nie? Zobaczcie, my ten tytuł chrześcijan właściwie dziedziczymy od momentu Chrztu Świętego. Każdy może powiedzieć o sobie, jestem chrześcijaninem, nie? Tylko tak sobie myślę, że czasem dobrze by było, gdyby inni nadali nam nazwę. Gdyby inni nazwali nas i powiedzieli, kim jesteśmy w ich oczach, tak? Wiecie, to jest dobry test, bo się nieraz przekonałem o tym, że to inni nam mówią, czy jesteśmy naprawdę księżmi. I nie chodzi o to, czy chodzę w sutannie, czy nie. Nie? Bardzo często, będąc na parafiach, od różnych ludzi słyszałem, to jest prawdziwy ksiądz, tak? Prawdziwy, to znaczy nie ma w nim rozdźwięku, jest prawdziwy. Nie ma czegoś takiego, że jest jakieś rozjechanie się pomiędzy tym, co uczy, a tym, jak żyje. To jest prawdziwy. I to tak często jest, że to wy nam mówicie, czy jesteśmy prawdziwymi księżmi, nie? Dobrze by było, żeby to inni nadali nam nazwę. I pierwszą rzeczą, o której sobie wczoraj powiedzieliśmy, to, że Jezus chce nas zgromadzić we wspólnocie. Ale Łukasz jeszcze mówił dalej, że jak już zgromadził tych ludzi, to Jezus miał jeszcze dla nich dwa dary albo dwa środki do budowania silnego Kościoła. Tak? Pierwszy to jest wspólnota. A następnie, i to święty Łukasz ładnie pisze, trwali w tej wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie. To znaczy, że zobaczcie, jak nas Jezus już zgromadzi, to najpierw nas karmi swoim słowem, a potem nas karmi ciałem i krwią. I tak jak chcecie sprawdzić, czy jako wspólnota, nie wiem, w parafii, czy jakaś mała grupa, jesteście silnym kościołem, to po pierwsze zadajcie sobie pytanie, jak często razem rozważacie Słowo Boże, jak często dzielicie się tym Słowem Bożym w swoim gronie. Czy ono głęboko zapada w was? Czy potem, jak idziecie do domu, do swoich zajęć, to Słowo Boże gdzieś tam w was cały czas jest, nie? Czy macie je w pamięci? Idziecie do pracy, na uczelnię, tak? Czy to Słowo Boże w was pozostaje? Święty Paweł, jak pisał do Tymoteusza, to zapisał takie zdanie, które myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że w stosunku do mnie na pewno, a myślę, że w stosunku do większości z was nie jest prawdziwe. Mianowicie święty Paweł do Tymoteusza zapisał tak: od lat niemowlęcych znasz pisma, które mogą cię nauczyć mądrości. Chodziło mu o Pisma Święte. To nie jest prawdą, że przeciętny człowiek, który żyje w rodzinie, która określa siebie katolicka, od lat niemowlęcych zna pisma. Że tym Słowem Bożym żyje i to Słowo Boże jest takim naturalnym pokarmem, nie? Naturalnym pokarmem przeciętnego polskiego katolika. Nie? I mówię to z takim przekonaniem, bo przeżyłem to na własnej skórze, kiedy uświadomiłem sobie, że jedną z pierwszych rzeczy, które się w moim życiu jakoś zakończyły, kiedy opuściłem seminarium, było właśnie życie Słowem Bożym. Ksiądz Wojtek może potwierdzić, że w seminarium rozmyślanie, medytacja nad Słowem Bożym, nie wiem jak za niego, ale u mnie była we wczesnych godzinach porannych, mniej więcej około 5:30. Dla mnie to był środek nocy. Ja mówiłem, że to był czas, w którym Pan Bóg mógł ze mną wszystko załatwić. Ja się z Panem Bogiem na wszystko zgadzałem, bo cokolwiek nie wyczytałem z Pisma Świętego, to głowa mi latała w ten sposób, nie? Znaczy, na tak, byłem zawsze na tak z Panem Bogiem wtedy. Ale wiecie, w człowieku się może to zakodować, że to jest trudne, że to nie może być piękne, nie? I dotarło do mnie dopiero po iluś latach bycia księdzem, jak przeżywałem rekolekcje z bardzo dobrym i bardzo, uważam, świętym biskupem, takich też mamy, który właśnie opowiedział o sobie i powiedział dokładnie tę samą historię, to znaczy, że też pożegnał się na długie lata ze Słowem Bożym. I jak poszedłem do niego, to dał mi taką radę, żebym, jak się obudzę, żebym nigdy nie zrobił niczego, zanim nie otworzę Pisma Świętego, choćby na parę minut, a potem, żebym z tego tekstu, który przeczytam, najlepiej tekstu przeznaczonego na dany dzień, napisał sobie jedno zdanie na kartce i włożył do kieszeni. Żeby to Słowo Boże ze mną było, tak nawet fizycznie, tak, że jak będę, nie wiem, sięgał do tej kieszeni po klucze, to żebym wiedział, że tam mam to jedno zdanie, nie? Żebym z tym Słowem Bożym chodził przez cały dzień, żeby ono we mnie było, tak? Wiecie, po jakimś czasie, i to mogę powiedzieć, w momencie, kiedy tego nie zrobię, to mam wrażenie, że ten dzień jest jakiś taki bez przewodnika. Tak? Jak chcemy zobaczyć, czy jesteśmy silnym Kościołem, to musimy się zapytać, jak często karmimy się Bożym Słowem, jak często to Słowo Boże jest naszym pokarmem, jak często się Nim dzielimy w swoim gronie. Nie, nie wiem, czy czujecie się najedzeni zawsze, kiedy przychodzicie w niedzielę na mszę świętą w swoich parafiach, tak? Bo popatrzmy sobie w ten sposób, że Sobór Watykański II mówi nam jasno, że Jezus nas chce karmić w czasie Eucharystii z dwóch stołów. Najpierw z tego, dopiero potem z tamtego, nie? I kiedy już nas nakarmi Słowem, to karmi nas Eucharystią. Wiecie, kiedy wspólnoty są słabe? Kiedy ludzie dali sobie wmówić, że do Komunii Świętej wystarczy iść raz w roku, bo tego wymaga przykazanie. To jest napisane, że oni spotykali się na łamaniu chleba. Zobaczcie, jakie to są konkretne rzeczy. Nie? Jakie to są konkretne rzeczy. I ostatni element, na który wskazuje święty Łukasz, to mówi tak. Widać, że Kościół jest silny, kiedy ludzie, którzy są we wspólnocie, są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Tam jest zapisane, że oni przebywali razem i wszystko mieli wspólne. To nie jest do końca dobrze przetłumaczone, bo jak my słyszymy, że oni mieli wszystko wspólne, to nam trochę taką, przepraszam, komuną trąci, nie? Nie, tutaj nie chodzi o to, że pierwsi chrześcijanie stworzyli coś na kształt komuny. Nie. Tutaj też nie chodzi o to, że oni się, nie wiem, pozbywali tego, co mieli, czy rozdawali wszystko, co mieli po to, żeby być ubogimi, nie. Tam są dosłownie użyte słowa, takie, które wskazują na grecką definicję przyjaźni. To znaczy, że mieli jedno serce i jednego ducha. Tak? Byli razem, byli blisko siebie. Nikt nikomu nie był obojętny. Nie wiem, czy tak byście chcieli. Czy chcielibyście żyć w takiej wspólnocie? Jest napisane, że nikt nie cierpiał niedostatku. Tu nie chodzi o to, że no właśnie Kościół czy nauka Jezusa żądała od ludzi tego, że mieli być biedni, że mieli się pozbywać tego, co zapracowali, czy tego, co zarobili. Nie. Absolutnie nie. Zresztą był taki ojciec Kościoła, Klemens Aleksandryjski, który napisał piękny traktat. Jakbyście mieli okazję, to zachęcam do niego sięgnąć. Traktat o tym, czy człowiek bogaty może być zbawiony. I Klemens Aleksandryjski mówił tak, że może być człowiek, który jest biedny, jak my mówimy, jak mysz kościelna, nie? Nie wiem, dlaczego mysz kościelna jest symbolem biedy, no ale tak się mówi. I Klemens Aleksandryjski mówi tak, może być ktoś taki, kto jest biedny, nie ma nic, ale on każdego dnia rano wstaje, patrzy się dookoła, widzi, co inni mają i mówi, jak ja bym chciał to mieć, dlaczego on to ma, a ja tego nie mam? I zazdrości innym tego, co mają, na co zapracowali, tak? I Klemens mówił tak, ten człowiek może być biedny, on nie ma nic na koncie, nie ma nic w portfelu, ale on cały ten majątek, którego zazdrości innym, nosi w sercu. On jest bardzo bogaty w swoim sercu, nie? I z drugiej strony mówił, że może być człowiek, który naprawdę ma dużo, Ale ten majątek nie jest sensem jego życia, nie jest sensem jego istnienia. Tak nie zasłania mu drugiego człowieka. On na niego uczciwie zapracował. On mu służy, jemu, jego rodzinie najbliższym. I mówi, to może być tak, że ten człowiek naprawdę ma dużo, ale jest ubogi w sercu, nie? I pierwsi chrześcijanie z jednej strony bardzo poważnie podchodzili do tego, żeby być ubogimi w sercu. To znaczy mieli tę świadomość, że mogą osiągnąć takie szczęście, że Bóg będzie ich królem, że będą znakiem pokazującym Jezusa pod jednym warunkiem, że nie będzie w nich czegoś takiego, żeby jak najwięcej zagarnąć, nie? Byli dla siebie przyjaciółmi, to znaczy rozglądali się, czy któryś z nich nie cierpi niedostatku, czy z którym z nich nie trzeba się podzielić, czy któremuś z nich nie trzeba pomóc. Chcielibyście żyć w takiej wspólnocie? Jak się rozglądacie czasem po kościele na mszy świętej, powiedzcie szczerze, znacie się, ale nie z widzenia w parafiach. Czy się znacie? Czy jak ktoś ma jakiś problem, czy wspólnota, w której jesteście, przejmie się tym? Na co możemy nawzajem liczyć? Tak? Tu nie chodzi tylko o rzeczy materialne, bo wiemy, że przeżywamy różne kłopoty. Jak ktoś z naszej wspólnoty boryka się z jakimiś problemami, na co może od nas liczyć? Na wsparcie? Czy może liczyć na to, że będziemy mówić ściszonym głosem między sobą, słyszałeś, co mu się wydarzyło? Słyszałeś, co on doświadczył? Tak? Czy czujemy się przyjaciółmi w Kościele? A co robimy, żeby właśnie tę przyjaźń podtrzymywać? Zobaczcie, ten opis jest taki konkretny i ta Ewangelia i Dzieje Apostolskie są tak bardzo konkretne. Natomiast chciałem, żeby dzisiaj także wybrzmiała ta Ewangelia, w której Jezus mówi znowu o sytuacjach, które nie są teorią. Mówi o zgorszeniach, które się pojawiają we wspólnocie. I już pierwsze zdanie tego tekstu jest niezwykle ważne. Zobaczcie, Jezus powiedział to do swoich uczniów. Nie mówi tego do tłumów. Nie mówi do ludzi, którzy przychodzą ze wszystkich stron Ziemi Świętej, a nawet spoza Ziemi Świętej. Nie. Tu jest powiedziane, że Jezus mówi do uczniów. Nie? Jezus mówi do uczniów. I najpierw mówi o tym, że w tej wspólnocie może dojść do zgorszenia, i to zgorszenia tych, którzy w tej wspólnocie są mali. To znaczy, że gorszycielami nie są ci mali. To znaczy, że gorszycielami są ci duzi. Albo ci, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za tą wspólnotę. Znaczy, Jezus mówi tak. Gorszycielem we wspólnocie może być apostoł. Może być ktoś, o kim wiemy, że spodziewalibyśmy się po nim czegoś innego. I to są rzeczy, które się dzieją. I nie mówcie, że tego nie widzicie. Nie mówcie, że zgorszenia, o których czasami słyszymy, nie chwieją wiarą ludzi, którzy naprawdę szczerze i z otwartym sercem uważali siebie za wierzących. Którzy być może od dziecka byli wychowani w wierze, tak? Przystępowali do sakramentów świętych. A dzisiaj z różnych powodów wśród nas ich nie ma. A może są tacy wśród was, którzy przeżyli jakiś kryzys wiary właśnie dlatego, że usłyszeli o takim czy innym skandalu, tak, z udziałem księdza czy biskupa. Ja wiem, że dla bardzo wielu ludzi to wyzwanie okazuje się zbyt trudne do uniesienia. I wtedy słyszymy o tych, którzy odchodzą, nie? Że są zgorszeni, że są jakoś złamani. I tak jest, że nawet we wspólnotach parafialnych, gdzie przychodzimy dla Jezusa, gdzie przychodzimy, żeby rosnąć w świętości, gdzie przychodzimy, bo chcemy czegoś więcej. Także w takich wspólnotach, i to nie jest teoria, może być tak, że jeden drugiego będzie ciągnął w grzech. I to jest zgorszenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, że ten duży, ten, który wziął odpowiedzialność za wspólnotę, może stać się przyczyną zgorszenia, grzechu, tak? Dla kogoś drugiego. I to jest pierwsza sytuacja, o której Jezus mówi. A druga, wydaje mi się, jest jeszcze trudniejsza. Bo Jezus mówi, że w tej wspólnocie może być ktoś, kto mnie krzywdzi. I to może robić 7 razy dziennie. 7 razy dziennie, to znaczy właściwie cały dzień może mnie jakoś krzywdzić. To znaczy nie przepuszcza żadnej okazji, żeby mi zrobić jakąś przykrość, nie? Żeby mnie jakoś zranić. I znowu doświadczaliście czegoś takiego. Doświadczyliście tego? Jeżeli nie, to świetnie. To znaczy, że Pan Bóg was jakoś bardzo mocno ochrania. Ale znowu Jezus mówi, to nie jest teoria. We wspólnocie ludzi wierzących można doświadczyć tego, że będę jakoś raniony. I to przez tych, po których bym się tego nie spodziewał, tak? I to nie jest łatwa sytuacja trwać we wspólnocie, która wymaga ode mnie, przepraszam, ciągłego wybaczania, tak? Wiecie, ja pamiętam, jak papież Franciszek mówił o tym, że Pan Bóg się nie męczy miłosierdziem, tak? Że Pan Bóg jak 7 razy wybaczyć, to 7, jak 27, to 27. Jak 777, to 777, ale we mnie zawsze była taka pokusa powiedzieć, dobrze, ale ja nie jestem Bogiem. Ja nie jestem Bogiem. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest rzeczywisty kłopot, żeby komuś, kto by mnie 7 razy dziennie, czyli często wykorzystuje okazję, żeby mnie zranić, żeby mu powiedzieć, że ja mu wybaczam. No bo jeżeli ktoś 7 razy dziennie tak, jakoś rani nas, to mamy poczucie, że to jego przepraszam i tak niczego nie zmieni, tak? Na co ja mam jeszcze liczyć po tych 7 razach? Nie? Jaka jest nadzieja? Ile razy ja mam mu jeszcze odpuszczać, tak? Ale zobaczcie, że tutaj jest bardzo wyraźne polecenie. Jezus mówi, że jak ten ktoś zrani mnie, to mam go upomnieć. Upomnij go, chcąc mu wybaczyć. To znaczy, to upomnienie też jest czynem miłości. To, że go upominam, jest wyznaniem wiary, że to wszystko ma sens. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, żeby upominać kogoś 7 razy w ciągu dnia. Ja nie miałem, ale tak sobie myślę, jak kogoś upominamy po raz drugi, po raz trzeci, to już człowiek się zastanawia, co ja mam mu jeszcze powiedzieć, nie? Jak mam ją do niego przemówić? A gdybym musiał pójść do niego po raz 7? Zobaczcie, Jezus nam pokazuje bardzo konkretne sytuacje, które oznaczają zło we wspólnocie. Jezus mówi tak, we wspólnocie może pojawić się zło. Jak jeszcze tego nie doświadczyliście, to znaczy, że Pan Bóg was oszczędza. Ale może przyjść taka sytuacja, że przeżyjemy zło we wspólnocie. I teraz zobaczcie, jak ta Ewangelia przebiega, bo to nie jest przypadek. Zwróciliście uwagę, jaka była reakcja apostołów, kiedy Jezus im powiedział o tym, o tej możliwości zgorszenia, o tej konieczności wybaczania, o tych sytuacjach, że mogą być we wspólnocie ranieni po 7 razy dziennie. Apostołowie byli przerażeni. Oni byli przerażeni, bo przyszli i mówią, Panie, to przymnóż nam wiary, tak? Znaczy, jak poszli do Jezusa z taką prośbą, to znaczy, że stanęli przed sytuacją, która ich po ludzku przerasta. Oni mieli świadomość, że po ludzku nie dam rady. I są ludzie, którzy nie dają rady być we wspólnocie, w której jest zło i która ich rani. I ja to rozumiem, tak? Dlatego apostołowie poszli i mówią, przymnóż nam wiary, bo my się nie potrafimy z tym zmierzyć. Przymnóż nam wiary, bo my nie jesteśmy w stanie w tej wspólnocie wytrwać. Łatwo wam jest się mierzyć z różnymi skandalami? Łatwo jest czasem wam się tłumaczyć za duchownych? Wśród znajomych czy kolegów z pracy, z uczelni, nie wiem. Sam Jezus wie, że wytrwanie w takiej wspólnocie jest niesłychanie trudne. A wręcz z kontekstu tej Ewangelii można wyczytać, że Jezus ma świadomość, że to jest niemożliwe. Że to nie tylko nie jest trudne, ale trwanie w takiej wspólnocie jest niemożliwe. We wspólnocie, która cię gorszy, we wspólnocie, która cię rani, we wspólnocie, której są ludzie, którzy cię na różne sposoby krzywdzą. Tak? Jak w niej trwać? Znaczy, gdzie jest klucz do tego, żeby w tej wspólnocie wytrwać? Nie? Bo zobaczcie, my dzisiaj tak cały czas mówimy, tak synod, wspólnota, wspólnota, budujmy wspólnoty. Tak? Nie jest łatwo budować wspólnotę. Tak? Jezus nie jest naiwny, dlatego odpowiada na tę prośbę obrazem morwy. To znaczy Jezus pokazuje, że wytrwanie we wspólnocie jest trochę tak, jak próba wyrwania tego drzewa i wsadzenia go w morze. Zobaczcie, jak tutaj każde słowo jest ważne. Morwy nie da się wyrwać. Morwa ma taki układ korzeni, że nie masz szans, żeby się wyrwał z ziemi. A tym bardziej, nawet gdyby ci się udało wyrwać drzewo z ziemi. Kto sadzi drzewo na środku morza? Kto sadzi drzewo w morzu, tak? To jest nienaturalne, to jest wbrew jakiejś ludzkiej logice, tak? To jest ponad siły, to jest w ogóle bez sensu, tak? I wiecie, i tak czytam tę Ewangelię. Tak to czytam. To znaczy Jezus przyznaje rację apostołom, że trwanie we wspólnocie, w której się mierzysz ze złem, jest ponad siły. Jest ponad ludzkie siły. I to jest strasznie trudne, ale Jezus też mówi, że to, co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Dlatego mówi, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy. To znaczy, nie przejdziemy żadnej takiej sytuacji bez wiary. Ale Jezus mówi, wystarczy ci tej wiary tyle. Takie minimum, tak? Takie minimum, żeby przejść przez tą sytuację. Wystarczy ci tej wiary, tylko tej wiary, o której mówił papież Benedykt, która jest nie akceptacją takiego czy innego systemu, ale jest taką żywą relacją z Jezusem, który żyje i który jest obecny w Kościele. Nie? Nic innego cię nie przeprowadzi przez zło, które jest we wspólnocie, przez zgorszenie, które jest w Kościele. Nic innego, tylko i wyłącznie relacja z żywym Panem. Żywa i intensywna, tak? Jezus mówi, jak ziarnko gorczycy miej tej wiary. To znaczy daj mu takie minimum, tak? Nie musisz być mistykiem, tak? Nie musisz być jak, nie wiem, Andrzej Bobola, nie musisz być jak święta Faustyna, nie. Daj mu chociaż minimum, tak? Nie musisz godzinami klęczyć w kościele. Daj mu coś takiego małego, co będzie jak ziarnko gorczycy, bo z tego ziarnka może wyrosnąć coś wielkiego. Tylko daj Jezusowi to minimum relacji z sobą. I wtedy zobaczysz, że to, co się wydawało niemożliwe, nagle zacznie się dziać. Nie? Nie tylko nie dasz się wypchnąć z tej wspólnoty, która jest trudna, ale będziesz człowiekiem, który w samym środku zła potrafi żyć Ewangelią. Niezależnie od warunków, które są wokół ciebie. Wiecie, papież Franciszek właściwie od samego początku swojego pontyfikatu pokazuje nam biedaczynę z Asyżu, nie? I wszyscy na świętego Franciszka patrzą w tym kontekście, tak, że był ubogi, tak, że tak dbał o świat stworzony. Ale ze świętym Franciszkiem wiąże się jeszcze jedna historia. Słuchajcie, święty Franciszek żył w kościele, który zapomniał o Ewangelii. I święty Franciszek w kościele, który już przestał żyć Ewangelią, pokazał, że w tym kościele da się Ewangelią żyć. I że nie trzeba z tego kościoła wychodzić i nie trzeba trzaskać drzwiami zgorszonym, tak? W czasach świętego Franciszka naprawdę nie brakowało tych, którzy wychodzili z kościoła, bo nie dawali rady. Nie wytrzymywali z tym kościołem, tak? Wielu z nich mówiło, jak ten kościół ma być taki, to ja stąd wychodzę. Franciszek nie dał się wyrzucić z kościoła przez zło, które w nim widział. I nie dał sobie zabrać wiary w Ewangelię. I z takich ludzi odradza się Kościół. Z takich ludzi buduje się silny Kościół. I na zakończenie, wiecie, całkiem niedawno przeżyłem dosyć ciekawą historię. Byłem na spotkaniu, to ładnie się nazywało, rektorów i dziekanów wydziałów teologicznych krajów Trójmorza. Tak? Zjechali się różni wykładowcy teologii z dużej części Europy. I my Polacy mówiliśmy trochę o tej naszej sytuacji, nie? Że młodzież odchodzi z katechezy, że ludzie jednak po pandemii nie wracają w takich ilościach, w jakich chodzili do kościoła przed pandemią. Tak? I był na tym spotkaniu ksiądz z Rumunii, prawosławny. On cały czas milczał, w ogóle się nie odzywał i w pewnym momencie wstał i mówi tak, słuchajcie, słucham was i was nie rozumiem. Absolutnie was nie rozumiem. Zastanawiam się, gdzie ja jestem i zastanawiam się, czy ja mam do czynienia z chrześcijanami. No trochę spojrzeliśmy na niego z takim wyrzutem, że jakby, nie wiem, chce nas nazwać ludźmi, którzy chrześcijanami nie są. Nie? Ale on zaraz wytłumaczył, o co mu chodziło. Mówi tak, popatrzcie się na historię Kościoła. Były w niej czasy lepsze i gorsze, ale zawsze, zawsze w tej historii Kościoła prawdziwi chrześcijanie, tacy, którzy do końca żyli Ewangelią, którzy do końca żyli nauką Jezusa Chrystusa, byli w mniejszości. Nawet w czasach i w krajach, w których władza im sprzyjała, kiedy wydawało się, że ten Kościół się rozbudowuje, jest taki silny. Ale dodał, dlatego że siła chrześcijaństwa nie leży w tym, że jest większością. Mówi, wy w Polsce się boicie, bo teraz dotarło do was, że jesteście mniejszością. Zawsze nią byliście. Zawsze nią byliście, tylko nikt tego otwarcie nie mówił. Bo siła chrześcijaństwa leży właśnie w tym, że te małe, prawdziwe wspólnoty żyją do końca nauką Jezusa i w tym, że ludzie w tych wspólnotach są dla siebie przyjaciółmi. Jak chcecie silnego Kościoła, nie musimy dbać ani o ilość, ani o to, żeby tę naszą siłę pokazywać na zewnątrz. Budujcie wspólnoty, żyjcie Słowem i Eucharystią. Nic więcej nam Jezus nie zostawił. Trzy środki. Wspólnota, Słowo Boże i Eucharystia. Amen.